Dialog sportowy.
Naszym dzisiejszym gościem jest Kajetan Jabłoński, prezes Koła Naukowego Prawa Sportowego. Witam.
Cześć, dzień dobry.
Sama nazwa, Koło Naukowe Prawa Sportowego, brzmi dla niektórych trochę niedorzecznie, tak? Że mamy w jednej nazwie, mamy i naukę, i prawo, i sport. Czy jest jakiś związek pomiędzy nimi?
Określenie Koło Naukowe Prawa Sportowego może wydawać się wręcz śmieszne. Lecz dla osób troszeczkę bardziej zainteresowanych sportem i ogólnie dla pasjonatów sportu, wiadomo jest, że regulacje prawne i związane z tym wszystkie kruczki, umowy sponsorskie, umowy zawodników, sprawy, kwestie dopingu, to są wszystko kwestie uregulowane prawnie, więc jak najbardziej jest związek pomiędzy prawem a sportem. Dlaczego Koło Naukowe Prawa Sportowego? Jest to inicjatywa ludzi, którzy są pasjonatami sportu i również studentami prawa, więc chcieli połączyć dwie ze swoich pasji życiowych. Sport. Każdy z nas od małego biegał na boiskach, teraz głównie, no choć również aktywnie na Orlikach, lecz też jako fani, pasjonaci sportu na kanapach przed telewizorami. Prawo jako nasze codzienne zajęcie, my jako studenci mamy to na co dzień, a chcieliśmy połączyć dwie nasze pasje. Stwierdziliśmy, że to jest bardzo fajna inicjatywa, żeby nie tylko w kuluarach studenckich, spotykając się w przerwach pomiędzy wykładami, rozmawiać o kwestiach związanych ze sportem i z regulacjami prawnymi, ale żeby zrobić coś bardziej formalnego, coś, co pozwoli nam nawzajem wymieniać się swoimi doświadczeniami, zwracać uwagę na różne aspekty. No i była to na pewno niewątpliwa inicjatywa pana magistra Karola Ważnego, który zaraził nas tym pomysłem.
Co wasze koło zamierza robić w zakresie prawa sportowego?
Na wstępie chciałbym powiedzieć, że przede wszystkim koło jest, można powiedzieć, reaktywowane, ponieważ koło już istniało, nie miało zbyt dużej aktywności, ale jakby formalnie koło istnieje już od kilku lat. Teraz nowy zarząd, nowy skład, nowi członkowie koła pragną przede wszystkim, tak jak głosi nasz statut, promować kulturę fizyczną szeroko pojętą. Będziemy na pewno skupiać się nad wszystkimi aspektami związanymi z tą związkiem prawa ze sportem i sportu z prawem, ale również nasz zakres zainteresowań jest bardzo szeroki. Będziemy starać się organizować spotkania z ciekawymi ludźmi, ze sportowcami, z działaczami, z ludźmi od organizacji, od marketingu, z członkami zarządów, z każdą ciekawą osobą, która może w naszej tematyce opowiedzieć swoją historię, zwrócić uwagę na ciekawe aspekty, ponieważ prawo w sporcie jest stosunkowo cały czas bardzo niszową dyscypliną, więc nie ma niestety dużo publikacji, nie ma również dużo osób zajmujących się tą tematyką, która jest niewątpliwie ciekawa i przez to, że jest tyle różnych dyscyplin, bardzo szeroka. I właśnie to jest jakąś niezwykłą zaletą naszego koła, ponieważ każdy z naszych członków interesuje się innym sportem. Oczywiście na pewno dominujące są sporty drużynowe, jak piłka nożna, koszykówka, siatkówka, lecz również znajdują się takie sporty niszowe, bardziej indywidualne. Mamy fanatyków boksu albo snookera. Również aspekty związane z takim jednak nadal sportem, jak poker. Chcemy to wszystko jakby złożyć w jedną całość. I te różne ciekawe spotkania, żeśmy my nawzajem się wymieniali swoimi doświadczeniami, jak również, żebyśmy przyjmowali te doświadczenia naszych zaproszonych gości, a planujemy zorganizować cykl spotkań z różnymi ciekawymi osobami. Roboczą nazwą cyklu jest Sport Okiem Eksperta. Tak właśnie ci eksperci, których mamy zamiar zaprosić, żeby opowiedzieli nam o ciekawych rzeczach związanych właśnie ze sportem i prawem.
Wiem, że wasze pierwsze wydarzenie będzie już niedługo. Powiedz o tym, co będzie się działo w czwartek.
Tak, dokładnie. 28 maja, czyli w ten czwartek o godzinie 9 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Koło Naukowe Prawa Sportowego organizuje swoje pierwsze w teraz tej nowej formule wydarzenie. Jest to spotkanie z właśnie, jak już mówiłem wcześniej, z tego cyklu Sport Okiem Eksperta. Tematem spotkania będzie nierówność w sporcie na przykładzie Ligi Hiszpańskiej. Naszymi zaproszonymi gośćmi są profesor Piotr Uziębło, dr Łukasz Sora i magistrem Adamem Bochentynem. Spotkanie, jak już powiedziałem, będzie z zaproszonymi gośćmi, którzy podzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat tytułowej nierówności w sporcie. Teraz bardzo ciekawe wydarzenia dzieją się właśnie w Lidze Hiszpańskiej. Związane jest to z umowami sponsorskimi i prawami telewizyjnymi. Każdego zainteresowanego zapraszam na to spotkanie gorąco serdecznie. Wstęp jest oczywiście wolny, nie ma potrzeby żadnych zapisów. Dla wszystkich, nie tylko dla studentów prawa. Godzina 9, 28 maja, sala 2002, Wydział Prawa i Administracji.
Mówimy cały czas o piłce nożnej. Czy nie boisz się, że osoby, które ewentualnie chciałyby dołączyć do waszego koła, będą właśnie obawiały się tego, że główną i w zasadzie jedyną tematyką będą właśnie tematy piłkarskie?
Jak najbardziej nie mają się czego obawiać. Sam nie jestem zbytnim fanem piłki nożnej. Oczywiście wiadomo, jak każdy Polak powinienem, ale bardziej interesują mnie takie sporty na przykład jak koszykówka czy piłka ręczna. Jako że piłka nożna jest najbardziej popularną dyscypliną na świecie, jakoś te początkowe spotkania skupiliśmy wokół tej tematyki. Zapraszam serdecznie wszystkich, którzy mają jakąkolwiek pasję do sportu. Nie tylko osoby związane z piłką nożną, nie tylko osoby związane ze sportami drużynowymi. Również zapraszamy wszystkie osoby, które po prostu sportem interesują się w taki sposób bardziej, tak powiem, od kuchni, czyli ze względów organizacyjnych. Nie tylko czysto sportowe aspekty, tylko bardziej tematykę zarządzania klubem, scouting, wszystkie kwestie właśnie, jak już sama nazwa naszego koła, prawne, czyli rodzaje umów cywilnoprawnych wiążące zawodników. Wszystkie osoby, które mają, są pasjonatami sportu, nawet takiego, że oglądają tylko mecze siedząc na kanapie wieczorem, czy chodzą na mecze, czy aktywnie udzielają się sportowo i są zainteresowani szeroko pojętą tematyką sportową i do tego prawną, zapraszamy serdecznie na spotkania Koła Naukowego Prawa Sportowego.
Cały czas przewija się w naszej rozmowie słowo prawo. Prawo sportowe, jakieś umowy cywilnoprawne. Pytanie, czy studenci innych kierunków, którzy pojawią się na takim spotkaniu, nie będą się czuli nieco zdezorientowani?
Jako że założycielami koła są studenci prawa na Uniwersytecie Gdańskim, głównie dominują w tym momencie u nas studenci drugiego roku, ale jak już mówię, nie jesteśmy kołem w żaden sposób zamknięty. Jeżeli są zainteresowane wśród słuchaczy osoby, które są z innych kierunków, czy to z ekonomii, z zarządzania, z socjologii, osoby, dla których sport jest prawdziwą pasją i interesują się nim troszeczkę bardziej niż tylko kwestią samego kibicowania, to zapraszamy serdecznie na spotkanie właśnie naszego koła. Będziemy poruszać dużo ciekawych kwestii w jak najszerszym aspekcie. Nie będziemy skupiać się tylko i wyłącznie na kwestiach prawnych, choć będą one na pewno w jakiś sposób dominujące, ale również będziemy zahaczać o wszelką tematykę ze sportem związaną. Właśnie temu mają towarzyszyć nasze przyszłe przedsięwzięcia, które planujemy. Mamy pomysły, żeby zapraszać ludzi związanych z zarządami klubów, z kimś, kto właśnie tym kieruje, jak już wcześniej wspomniałem, od takiej przysłowiowej kuchni. I dlatego studenci innych kierunków nie powinni mieć żadnych obaw. Jeżeli są tacy chętni, zapraszam serdecznie. Liczę, żebyście śledzili nas na Facebooku. Powstaje fanpage, również nasza strona internetowa na dniach będzie zaktualizowana, gdzie można będzie wszystkiego o działalności koła się dowiedzieć i osoby, które są chętne do współpracy, serdecznie zapraszamy.
Zapraszamy wszystkich na wydarzenia waszego koła, ale wasze koło ma jeszcze przedrostek międzywydziałowy, czyli zapisać się mogą do niego studenci także z innych wydziałów, prawda?
Tak, oczywiście. Jeżeli są chętni studenci z innych wydziałów, to zapraszamy serdecznie. Chcemy być ogólnouniwersyteckim kołem, ale jak sama nazwa wskazuje, prawa sportowego, więc raczej domyślamy się, że dominujący będą studenci prawa, ale jak już mówiłem, jeżeli są studenci z innych kierunków, z innych wydziałów zainteresowani naszą działalnością i chcą zostać naszymi członkami, nie ma żadnego problemu. Co więcej, chciałbym nadmienić, że poza tą całym cyklem spotkań i różnych wydarzeń, które będziemy organizować, bo to nie tylko spotkania z jakimiś ekspertami, z ciekawymi osobami, ale również inne formy aktywności, jak jakieś organizacja meczy, spotkań w takim aspekcie bardziej integracyjnym, to również koło będzie działać bardzo dla samych członków, czyli będziemy się spotykać nawzajem, żebyśmy nawzajem wymieniali się swoimi właśnie pasjami, swoimi zainteresowaniami związanymi z prawem sportowym. Więc koło nie będzie tylko od organizacji eventów, ale przede wszystkim będzie dla członków, więc bycie członkiem Koła Naukowego Prawa Sportowego będzie niosło ze sobą same korzyści.
Wszystkich chętnych oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy. Naszym dzisiejszym gościem był Kajetan Jabłoński, prezes Koła Naukowego Prawa Sportowego. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie i zapraszam.
Dialog sportowy.
A po rozmowie witamy się wszyscy. Kalina Pietrucha,
Michał Fila
oraz Bartłomiej Krawczyk.
Tym razem mamy bardzo dużo wieści ze sportu akademickiego. Zaczniemy od Neptunaliów, bo to nie tylko wydarzenia jak koncerty i spotkania naukowe, ale również właśnie wydarzenia sportowe. Bartek, co możesz powiedzieć o ostatnich wydarzeniach sportowych?
W ubiegłym tygodniu odbyło się kilka eventów, w tym był to bieg o Puchar Jego Magnificencji rektora Uniwersytetu Gdańskiego, profesora Bernarda Lamka, i w klasyfikacji mężczyzn Najlepszy okazał się Marek Kowalski, czasem 8 minut 08. Tuż za nim finiszował Maciej Kerszen z czasem 8.31, a tuż za nim uplasował się Wiktor Feliksiak z czasem 8.35. Jako ciekawostkę mogę wskazać, że tuż za podium uplasował się pracownik naukowy mojego wydziału, pan dr Maciej Fingas, z czasem 8.38, czyli do podium zabrakło mu bardzo niewiele, a ja pozdrawiam, ponieważ już jutro czeka mnie kolokwium, więc mam nadzieję, że mnie słyszy.
Pozdrawiamy w takim razie również.
Oczywiście oprócz biegów panów odbył się także bieg kobiet i w klasyfikacji pań bezkonkurencyjna okazała się Aleksandra Pochranowicz z czasem 4 minuty 29 sekund. Tuż za nią bieg ukończyła Alicja Misiak z czasem 4.35, a zdecydowanie za nią przybiegła do mety Katarzyna Godzwoń z czasem 4.48.
To bieg, ale wiem, że wiesz coś także o street baskecie.
Tak, w turnieju street basketów mamy wyniki z pierwszych trzech miejsc i tak oto na pierwszym miejscu plasowała się niezwykle sympatyczna drużyna Świętych z Polanek. Na drugim miejscu zawody ukończyły Bąbelki, a na trzecim stopniu podium stanęła drużyna KSU.
Pominiemy turniej piłki nożnej, z którego nie mamy wyników. No i chyba przejdziemy do akademickich mistrzostw Polski. Po minionym weekendzie mamy bardzo dużo wieści, jeśli chodzi o AMP-y.
Ale czy są to dobre wieści?
W większości są to dobre wieści, tak. Na początek AMP-y w lekkiej atletyce odbywały się w Łodzi i brązowe medale kobiet i mężczyzn zdobyliśmy w klasyfikacji drużynowej. Ponadto nasi lekkoatleci zdobyli też medale indywidualne. Srebro w klasyfikacji uniwersytetów, skok wzwyż, Karol Bażowski. Brąz również w uniwerkach, 1500 metrów, brąz w uniwerkach 400 metrów, brąz w klasyfikacji generalnej i srebro w klasyfikacji uniwersytetów. To nasza sztafeta 4x400, Mateusz Apacki, Karol Megger, Maciej Naszkiewicz, Łukasz Smolnicki. Sztafeta 4x100 metrów zdobyła brąz w klasyfikacji generalnej i złoto w uniwerkach, a sztafeta startowała w składzie Mateusz Apacki, Krzysztof Piątkowski, Maciej Naszkiewicz i Łukasz Smolnicki. Lekkoatletyka to nie wszystko. Dzisiaj nie ma z nami Ani Wojtowicz, która na pewno chętnie powiedziałaby coś o sukcesie naszych piłkarek ręcznych, które w weekend w Opolu zdobyły srebrne medale, ustępując wśród uniwersytetów jedynie UMCS Lublin. W klasyfikacji generalnej zawodniczki trenera Jana Patoka zajęły wysokie 6. miejsce. Sukces też na południu Polski we Wrocławiu. Tam odbywały się AMP-y w jeździectwie i nasza reprezentacja złożona tylko z kobiet zajęła 5. miejsce w klasyfikacji uniwersytetów. Najlepiej spisała się Natalia Mańczak, która zajęła 3. miejsce w klasyfikacji generalnej i zdobyła złoto w typie uniwersytetów.
No dobrze, działo się wiele w całej Polsce, a czy były jakieś eventy w Gdańsku?
Tak, w Gdańsku odbył się półfinał A tenisowych AMP-ów. To na kortach AZS Gdańsk i Politechniki. Dobrze zaprezentowały się nasze zawodniczki, które w meczu o 5. miejsce decydującym o awansie do finału pokonały Politechnikę Gdańską właśnie. Turniej finałowy w czerwcu w Łodzi. Oprócz tego w Trójmieście, w Gdyni, odbyły się Mistrzostwa Pomorza w siatkówce plażowej. I w wyniku tych rozgrywek nasza reprezentacja, zarówno kobieca, jak i męska, awansowała do półfinału AMP-ów, który już w drugi weekend czerwca.
No dobrze, za nami spora porcja dobrych wieści, a czy są jakieś gorsze?
No niestety, są też porażki, bo za porażkę zdecydowanie należy uznać występ naszych koszykarek w finale Akademickich Mistrzostw Polski. Duże nadzieje wiązaliśmy z tym występem, bo nasze dziewczyny na co dzień grają zawodowo w pierwszej lidze. Niestety w ubiegły weekend kompletnie się nie spisały. Zawodniczki Włodzimierza Augustynowicza w pierwszym meczu co prawda wygrały z AWF-em Katowice, ale później przegrały i z Politechniką Łódzką, i z Politechniką Krakowską. I ostateczne wyniki ułożyły się tak, że UG zajęło 4. miejsce w grupie i niestety pożegnało się z turniejem. Oprócz tego czekamy jeszcze na wyniki z żeglarstwa, bo nasza sekcja od poniedziałku walczy również o medale AMP-ów w Wilkasach koło Giżycka.
Raport z ligi Nike Play Arena w Gdańsku.
Michał ma dla nas kolejną odsłonę raportu Ligi Nike Play Arena w Gdańsku, czyż nie?
Czyż tak. Na początku wspomnę o tym, że znam już finalistów finału Pucharu Ligi Nike Play Arena w Gdańsku. W pierwszym półfinale PSG pokonał IM Team, natomiast w drugim po prostu Młyńska uległa drużynie AST Wrzeszcz. I to właśnie PSG i AST Wrzeszcz zameldowały się w finale tych rozgrywek. Zaplanowany on jest na 28 czerwca o godzinie 15:15 na boisku przy ulicy Jagiellońskiej 14, także zapraszamy. Natomiast mecz o trzecie miejsce rozpocznie się o godzinie 13:40. Nie tylko o tym chciałem wspomnieć. Poprzednio mówiłem o meczach pierwszej ligi, natomiast dzisiaj powiem o rozgrywkach w lidze 2A i 2B. Na samym początku szybki skrót tabeli. Na pierwszym miejscu w lidze 2A Larif z 49 punktami, na drugim Czarni Osowa z 40 i na trzecim, gdzie jest obrona punktów, 37 na koncie. I najprawdopodobniej te trzy drużyny awansują do pierwszej ligi po zakończeniu sezonu. Natomiast sytuacja ciekawsza jest w lidze 2B, ponieważ na pierwszym miejscu półfinalista Pucharu Ligi, IM Team z 55 punktami, oni na pewno awansują już do pierwszej ligi. Na drugim miejscu Surrender Team, punktów 49. No i teraz sytuacja jest ciekawa, bo MKS Pruszcz Gdański ma punktów 30, a drużyna moja, w której gram, Dzikie Kormorany, ma punktów 29. No i do końca na pewno będzie walka o awans do pierwszej ligi. Także zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie, czyli w przyszłym sezonie, kiedy będę przygotował ten raport już jako pierwszoligowiec, czy dalej jeszcze będziemy w drugiej lidze.
Będziemy cię dopingować gorąco, ciebie i twoją drużynę.
A, dziękuję bardzo. Na pewno będziemy mocno się starać, choć no ja niestety nie będę mógł póki co grać ze względu na kontuzję kostki, ale moja drużyna, mam nadzieję, że się postara o to, żeby w przyszłym sezonie grać w pierwszej lidze.
Dialog sportowy.
I przechodzimy do sportu trójmiejskiego. Cóż za niespodzianka, poproszę o głos Michała.
No, niespodzianki nie ma żadnej i chyba wynik meczu również Gdańskie Lechy nie jest niespodzianką, choć ja po cichu liczyłem, że mimo wszystko biało-zieloni pokonają Lecha Poznań. No niestety nie udało się, przegraliśmy ten mecz 1-2. W 30 minucie Kasper Hamalainen zdobywa gola, w 74 Szymon Pawłowski na 2-0. Dopiero w 90 minucie po rzucie karnym Stojan Wraniesz daje nadzieję gdańskiej drużynie, że mimo wszystko da się jeszcze zdobyć na PGA Arenie remis. Dla nas zwycięski remis, bo bardzo nas przybliża do europejskich pucharów, no ale niestety nie udało się. I posłuchajmy najpierw, co o meczu powiedział piłkarz Lecha Poznań Dariusz Formela, a później kapitan biało-zielonych Sebastian Mila.
Cieszymy się z tego zwycięstwa. Są to dla nas bardzo cenne 3 punkty i przybliżają nas do mistrzostwa.
Myślę, że tutaj jakby problem właśnie tkwił w tym, że pozwoliliśmy zbyt wiele tej drużynie, a to jest klasowa drużyna w Polsce. Absolutnie trzeba się z nią liczyć i jest to główny pretendent do zdobycia mistrzostwa Polski. To było widać na boisku, że każdy drobny błąd, oni potrafili to po prostu wykorzystać.
Chciałbym zapytać o jakieś pozytywne aspekty tego meczu, ale niestety muszę zapytać się o największego pechowca, albo inaczej mówiąc winowajcę tego spotkania, czyli Rafała Janickiego.
Zgadzam się. Rafał Janicki nie przypilnował Szymona Pawłowskiego, który w rezultacie zdobywa gola, który daje zwycięstwo Lechowi Poznań. Natomiast ja bym go tak surowo nie oceniał. Owszem, popełnił błąd, ale przez pryzmat całego meczu uważam, że był mimo wszystko stoją gdańskiej drużyny razem z Gersonem, dawali radę, rozbijali ataki Lecha Poznań, nieraz w sytuacjach beznadziejnych wręcz potrafili mimo wszystko obronić i nie dopuścić do strzału na bramkę biało-zielonych i myślę, że patrząc przez pryzmat również całego sezonu, Rafał Janicki mimo wszystko powinien być bardzo dobrze oceniany. No a jak wiemy, każdemu może się przydarzyć błąd, nawet najlepszym.
Niezwykle emocjonująca była końcówka tego spotkania. Co tam się dokładnie działo?
Owszem, była bardzo, bardzo emocjonująca i my wszyscy dziennikarze na trybunie, jak i kibice na całym stadionie rzeczywiście mocno trzymali kciuki, żeby Lechia mimo wszystko doprowadziła do remisu. I tak w 90 minucie, można powiedzieć, antybohater tego meczu, czyli Dariusz Formela, zagrywa ręką piłkę i w efekcie czego wylatuje z boiska i mamy rzut karny. Najprawdopodobniej, gdyby nie odbił ręką piłki, ta ona by znalazła się w bramce i Lechia by mimo wszystko zdobyła tego gola na 2-1. No ale mimo, że dotknął ręką, to i tak mamy rzut karny, czerwona kartka, on wylatuje z boiska i Stojan Wraniarz wykorzystuje rzut karny. No i daje nadzieję jeszcze na ten remis, o którym już wspominałem. I posłuchajmy, co powiedział Dariusz Formela o tej sytuacji.
Zobaczyłem, że Maciek wychodzi do tej piłki i może mieć problem, żeby ją złapać. Postanowiłem cofnąć się do bramki i wydaje mi się, że ta piłka leciała w światło bramki. Zadziałałem instynktownie, kompletnie nie myślałem o tym, czy wygrywamy 2-0.
Lechia przegrywa, a jak wygląda tabela ogólnie?
Owszem, Lechia przegrała mecz, ale utrzymała czwartą pozycję ze stratą 4 punktów do trzeciego miejsca dającego pewność gry w europejskich pucharach. Lech Poznań odzyskał prowadzenie w tabeli, ma na koncie 36 punktów, tuż za nim ze stratą 1 punktu Legia Warszawa, no i 32 punkty zdobyła Jagiellonia Białystok, która w dramatycznych okolicznościach zdołała wygrać w Białymstoku z Wisłą Kraków, zdobywając 2 gole w ciągu 3 minut w samej końcówce meczu. Natomiast ciekawsza sytuacja, powiem, jest w grupie spadkowej, ponieważ PGE GKS Bełchatów zdobył 3 punkty z Ruchem Chorzów i zbliżył się do miejsca bezpiecznego, które pozwala na utrzymanie się w tym Mobile Ekstraklasie. I tak, pewne utrzymanie jest Piast Gliwice i Krakowia, które ma 27 punktów na koncie. Natomiast 14, 15 i 16 drużyna ma kolejno 21, 20 i 20 punktów. Także rzeczywiście emocje będą do samego końca. I myślę, Bartek, że reforma ekstraklasy sprawdziła się. Wreszcie mamy mecze do samego końca o stawkę, a nie o przysłowiową pietruszkę.
Sprawdziła się, chociaż myślę, że prezesi, trenerzy klubów z dolnej połówki są jednak nieco mniej entuzjastycznie do tego nastawieni.
Być może, ale ja myślę, że no nie mamy tak klasowych drużyn jak Primera Division czy Liga Angielska, natomiast myślę, że większa ilość meczy spowoduje, że kibice będą chcieli na nie przychodzić, bo te mecze wreszcie są o stawkę. Każda drużyna walczy i o mistrzostwo, czy europejskie puchary, a także o to, żeby się utrzymać. No i tutaj, prawda, to są ogromne pieniądze. Jednak T-Mobile Ekstraklasa, pierwsza liga, to jest ogromna różnica.
Znamy wyniki meczów Lechii, powiedzieliśmy o tabeli. Przejdźmy może teraz do gdyńskiej drużyny.
Arka Gdynia, jak się jej nie wiodło, tak się nie wiedzie. Zremisowała z Chrobrym Głogów 0-0. No mecz bez komentarza go pozostawiam, bo tu nie ma nic do komentowania. Arka Gdynia ma ogromny dołek, nie potrafi wygrać żadnego spotkania ostatnimi czasy. Wszystkie remisuje albo przegrywa, także no nie wiem, co się dzieje z tą drużyną. Ta, która chce, ma aspirację do awansowania do T-Mobile Ekstraklasy i do powrotu do derbów Trójmiasta, no absolutnie nie wykazuje tego na boisku. No aktualnie ma 44 punkty, to jest 10 w tabeli, a jeszcze niedawno była 6, 5 nawet. Kilka meczów spowodowało, że Arka Gdynia no bardzo mocno oddaliła się od tego, żeby nawet w kontekście przyszłego sezonu walczyć o T-Mobile Ekstraklasy.
Masz jakiś pomysł na to, dlaczego aż tak kiepsko się im wiedzie ostatnio?
Myślę, że już 8-10 kolejek temu było wiadomo, że Arka nie awansuje do T-Mobile Ekstraklasy, bo ma za dużą stratę do Zagłębia Lubin i Termaliki Brudbet Nieciecza i Wisły Płock, które biją się o Ekstraklasy. Jeżeli Arka Gdynia wie, że już się utrzymała i wie, że nie awansuje, no to czy zajmie 8 miejsce, 10 czy 11, no większego znaczenia to nie będzie miało. Pierwsza liga nie jest podzielona na grupę mistrzowską i spadkową, także to jest właśnie to, że nie mamy meczów o stawkę, a o przysłowiową pietruszkę, tak? Ani Chrobry Głogów, ani Arka Gdynia już nie walczy o nic.
Ewentualnie. Więc po prostu im się nie chce.
Ja myślę, że to po prostu im się nie chce i odpuszczają sezon, nie chcą złapać bezsensownych kontuzji, które mogą wykluczyć ważnych zawodników w przyszłym sezonie, tak? Z gry.
I tylko kibicom żal.
I tylko kibicom, którzy płacą za bilety. I to na pewno niemałe pieniądze, bo te bilety w Polsce wcale nie należą do najtańszych. No, oglądają no, ten piach, tak? No, trudno to nazwać inaczej. Natomiast jeżeli już poruszyliśmy temat pierwszej ligi Arki Gdynia, to warto wspomnieć, że jako pierwsza drużyna, która awansuje do T-Mobile Ekstraklasy, to Zagłębie Lubin, które absolutnie miało fantastyczny sezon i moim zdaniem jak najbardziej zasłużyło na to, żeby powrócić po rocznej przerwie do T-Mobile Ekstraklasy i zobaczymy, jak w przyszłym sezonie będzie sobie radzić i o jakie cele będzie walczyć.
Ale poza Zagłębiem Lubin w walce o Ekstraklasę jest jeszcze Wisła Płock i Termalika Brudbet Nieciecza. Kto według ciebie jest faworytem w tym starciu?
Patrząc na tabelę, to mimo wszystko Termalika, która ma więcej punktów, o 4 więcej niż Wisła Płock, i myślę, że to ona awansuje. No chyba, żeby nagle specjalnie przegrali te mecze ze względu na warunki stadionowe i na finanse, jakimi dysponuje Termalika względem Wisły Płock. To pierwsza kwestia. A druga, no od 3 sezonów Termalika za każdym razem była w czołówce tabeli, na miejscu 2., 3. Miała szansę, żeby awansować do Ekstraklasy, a mniej więcej na 6-5 kolejek przed końcem pierwszej ligi za każdym razem tak się działo, że mimo wszystko nie awansowała. Tak? No zobaczymy. Będzie bardzo ciekawe, jeżeli awansuje, bo Nieczycza z bardzo małą miejscowością, ma chyba 1500 mieszkańców, także no, jeżeli tam Ekstraklasa zawita, to będzie naprawdę ciekawie.
Tym akcentem kończymy wieści ze sportu trójmiejskiego. Przechodzimy do tego, co przed nami.
Dialog sportowy.
Zapowiedzi Bartek.
Już jutro rano o godzinie 9 na Wydziale Prawa i Administracji odbędzie się spotkanie pod tytułem Nierówności w sporcie na przykładzie Ligi Hiszpańskiej, o którym była mowa w naszej rozmowie. Na to spotkanie bardzo serdecznie zapraszamy.
W najbliższy weekend w Gdańsku będziemy mieć też ostatnią już z imprez w ramach sportowych Neptunaliów i będą to Akademickie Mistrzostwa Pomorza w trójboju siłowym. A ponieważ wiemy już, że trójbój siłowy u nas stoi dosyć mocno, to mamy nadzieję, że będą to emocjonujące boje. Michał?
T-Mobile Ekstraklasa wkracza w decydującą fazę. Przed nami 3 ostatnie kolejki. I tak, 30 maja o godzinie 20:30 we Wrocławiu Lechia zagra w meczu przyjaźni ze Śląskiem. No i ja mam cichą nadzieję, że ten mecz, owszem, na trybunach będzie meczem przyjaźni, ale na boisku jak najbardziej Lechia przyciśnie Śląsk, przełamie złą pasę i pokona naszych przyjaciół ze Wrocławia i bardzo, bardzo mocno zbliży się do europejskich pucharów. Chyba jeszcze nie było nigdy tak blisko. Natomiast Arka Gdynia zmierzy się u siebie na stadionie, również 30 maja o godzinie 16, z Olimpią Grudziądz.
Miejmy nadzieję, że tym razem dostarczą kibicom trochę więcej emocji. Tym akcentem zakończymy. Dziękujemy bardzo.
Bartłomiej Krawczyk,
Michał Fila
i Kalina Pietrucha. Do usłyszenia.
Dialog sportowy.